Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
We Wrocławiu temperatura na plusie, a w Warszawie widzę, że także, panie ministrze, dzisiaj.
No, noc zimna, natomiast pewnie w ciągu dnia, tak jak i w całej Polsce, tak jak i we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, spodziewamy się przejścia przez zero. We Wrocławiu zawsze cieplej przecież niż
zgadza
w Warszawie.
Się. A jaka będzie temperatura jutrzejszego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim?
Mam nadzieję, że to będzie temperatura merytoryczna, umiarkowana, rozmowy o sprawach bezpieczeństwa w duchu spotkania premiera z prezydentem z ubiegłego piątku. Ze strony mojej, pana premiera Kosiniaka czy szefów służb jest wola poinformowania, pełnego poinformowania prezydenta o zagrożeniach, o sytuacji bezpieczeństwa, o problemach służb specjalnych, także podchodzimy do tego spokojnie i merytorycznie.
Agenda przygotowana?
Tak, no ona wynika z zadań służb specjalnych, ustawowych ich zadań i na pewno będziemy chcieli powiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja w służbach specjalnych, finansowa, kadrowa, ale przede wszystkim o ich zadaniach, o zagrożeniach dla Polski, o aktach dywersji, o tym, czym żyją służby, co jest ich głównymi zadaniami. Oczywiście chcę podkreślić, że prezydent otrzymuje bardzo dużo
raporty.
Informacji ze służb dotyczących różnych obszarów ich działania, zagrożeń dla Polski, czy po prostu ważnych informacji dotyczących, nie wiem, choćby stanu procesu pokojowego. Przedstawiciel prezydenta uczestniczy i w Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, i w Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa. Te komitety, te posiedzenia przewodniczy tam premier Kosiniak-Kamysz, są co tydzień, więc można powiedzieć, że tutaj przepływ informacji, ale też i dyskusji o ważnych rzeczach przez cały czas jest. Mam nadzieję, że to spotkanie pozwoli wyjaśnić wątpliwości, choćby wokół nominacji oficerskich, których prezydent jeszcze w październiku nie podpisał, więc podchodzę spokojnie i pozytywnie do tego spotkania, ale oczywiście trudno mi tutaj oceniać cokolwiek przed.
Czy wyjdzie pan z tymi 136 nominacjami dla funkcjonariuszy ABW i SKW? Jak pan sądzi?
Znaczy, w sensie takim faktycznym, no to pewnie prezydent w czasie takich spotkań nie podpisuje. Ja też nie przewiduję, że cokolwiek będę wręczał, dawał.
Może być zielone światło z jego strony. Deklaracja.
Ja mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, ale oczywiście poczekamy, zobaczymy. Pewnie prezydent też po tym spotkaniu, czy po efektach tego spotkania, czy pod koniec wyrazi stanowisko, ale tak jak mówię, idziemy na spotkanie merytorycznie, spokojnie i z takimi oczekiwaniami, że po prostu porozmawiamy o bezpieczeństwie państwa. A jeśli to przyniesie rozładowanie napięć na różnych polach, to oczywiście tylko lepiej. Zwłaszcza, że funkcjonariusze czekają już od dobrych kilku miesięcy na absolutnie zasłużone awanse oficerskie.
Ale czuję, że pozytywnie jest pan nastawiony, panie ministrze, do tego spotkania. Ze spokojem pan patrzy na to.
Tak, znaczy ze spokojem. Mogę powiedzieć o współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą, szefem BBN-u, szefami kolejnymi ministrami Siewierą i Łukowskim. I mimo oczywistych różnic politycznych, mimo że się wywodzimy z różnych obozów politycznych, ta współpraca absolutnie była możliwa. W sprawach bezpieczeństwa Polski tak naprawdę nie ma różnic. Może czasami inaczej akcenty są rozkładane, natomiast tak naprawdę cała klasa polityczna w Polsce ma bardzo podobne poglądy. To jest chęć wzmacniania obronności Polski, to jest wsparcie dla Ukrainy, to jest NATO i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to jest mocne podkreślanie przynależności do Zachodu, wskazywanie na zagrożenie rosyjskie, dość oczywista sprawa, myślę, dla wszystkich w Polsce, która łączy Polaków. Więc na tym gruncie mam nadzieję na to, że to będzie rozmowa właśnie o tego rodzaju kwestiach, o jakichś ważnych, istotnych szczegółach, które trzeba tutaj podkreślić i że zamknie to okres, no, w moim przekonaniu, zbędnych napięć.
Rozumiem, że kwestie wet pana prezydenta, czy ostatniej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę i sprawy wizerunkowe, witanie się z dragonem, zostaną za drzwiami. Tych kwestii w ogóle nie będą one poruszane.
No oczywiście prezydent może poruszać kwestie, jakie będzie chciał. Tu ja nie wyznaczam jemu zakresu tematów. Natomiast to, co z naszej strony, do czego się przygotowujemy, to są kwestie bezpieczeństwa narodowego po prostu. I one mają absolutnie fundamentalne znaczenie i o nich będziemy rozmawiali. W tym się mieszczą też te nominacje oficerskie, bo to jest sprawa bardzo żywotna dla służb, zwłaszcza tych służb, które odpowiadają za kontrwywiad, bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu
A
Wojskowego.
zdaniem pana ministra, po spotkaniu na linii prezydent-premier podział ról zostanie zachowany? Prezydent będzie zajmował się relacjami z USA, a premier skupi się na rozmowach z europejskimi liderami?
Co do pewnej zasady, tak, natomiast oczywiście przecież prezydent wczoraj był w Londynie, rozmawiał z premierem
Tak.
Wielkiej Brytanii, spotyka się też przywódcami europejskimi, tak jak przedstawiciele rządu spotykają się z wysokimi przedstawicielami administracji amerykańskiej. Także jest tak, i to sam premier publicznie mówił, że mamy świadomość pozytywnej relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. No i trzeba to dobrze wykorzystywać, mądrze dla Polski, ale takiej ścisłej specjalizacji się nie da. Mamy jedno państwo, które ma jedną politykę i tym, i my tu musimy współpracować i musimy współpracować w tym, żeby te kontakty zagraniczne dawały taki wspólny, dobry efekty dla Polski. Do tego potrzebna jest wzajemna wymiana informacji, czasem właśnie, tak jak to pani ujęła w pytaniu, pewien podział ról, tak? Jest to polską specyfiką, że mamy dwa organy władzy wykonawczej, prezydenta i rząd z premierem. Więc szukajmy tutaj pozytywów, takich, że coś może wzmacniać sygnał Polski, a nie go osłabiać.
ABW ma zbadać sprawę drugiej tury wyborów na lidera Polski 2050. Czy zdaniem pana ministra ktoś mógł ingerować unieważnioną drugą turę poniedziałkowych wyborów?
Trudno mi to bardzo oceniać, bo mam wiedzę tylko i wyłącznie z mediów. Czy ABW będzie to badało, to
Minister
jest to.
Gawkowski powiedział, że już wpłynął taki wniosek
No tak,
i że nie
ale
można wykluczyć cyberataku.
czy jest właściwe ABW do tego, czy to nie powinno Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Policji robić, to już bez żadnej politycznej wskazówki, niech zastanowią się w ABW. Jeśli taki sygnał przychodzi, każdy sygnał od obywateli jest traktowany poważnie i tu chodzi o pewien poważny, publiczny, polityczny proces, o partię, która wchodzi w skład koalicji
Koalicji,
rządzącej,
tak?
ale nie chciałbym tutaj żadnych ocen wyrażać. Generalnie uważam, że służby specjalne powinny być daleko od polityki, od procesów czysto politycznych, a takimi są wyborami, takimi są wybory przewodniczącego partii. Ale jak mówię, na poziomie służb, prokuratury, słyszę, że też jest wniosek do prokuratury, ta sprawa powinna być zgodnie z przyjętymi zasadami rozstrzygnięta.
Paulina Henik-Kloska czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która z pań minister dla koalicji 15 października byłaby lepszym liderem?
To nie jest moja sprawa, to jest
Ale z kim się
sprawa
lepiej
członków.
współpracuje?
I bardzo dobrze mi się współpracuje i z jedną, i z drugą panią minister tutaj w różnych obszarach. Jeszcze też w czasie, gdy kierowałem MSWiA, mieliśmy dużo wspólnych tematów i bardzo dobrze mi się współpracuje i z jedną panią minister, i z drugą panią minister. Są to osoby mądre, doświadczone. Panią Pełczyńską-Nałęcz znam z czasów jeszcze, gdy była wiceministrem spraw zagranicznych, potem ambasadorem w Moskwie, z Pauliną Henning-Kloską no, od 2015 roku w Sejmie, więc uważam, że tutaj ta finałowa dwójka, każda z osób daje gwarancję dobrej współpracy.
Finałowa dwójka, ale Szymon Hołownia wczoraj nie wykluczył biegania się o start, jeśli wybory zostaną unieważnione i zostaną rozpisane na nowo. Jest
No
pan
widziałem tę
zdziwiony trochę?
wypowiedź,
To właśnie to.
widziałem tę wypowiedź. Trudno mi tu powiedzieć, czy to jest tylko takie, że nie wyklucza i to, ten głos ma jego trochę stabilizować emocje, no bo widać gołym okiem, że te emocje się tutaj pojawiły. Jak zawsze zresztą, gdy jest prawdziwa demokracja, to są prawdziwe emocje, także to też trzeba docenić, że partia się decyduje na bardzo demokratyczny proces, w związku z tym ludzie się krytykują, ludzie mają emocje. Trudno mi powiedzieć, czy Szymon Hołownia naprawdę myśli o tym, żeby jednak kandydować. Na pewno jest
A
tak,
co by było lepsze dla koalicji 15 października, panie ministrze?
Na pewno, ja nie będę mówił o personaliach, bo to jest taki temat, jak mówię, nie należący do mnie. Natomiast stabilność Polski 2050, uczestnictwo w koalicji rządzącej, mocne wsparcie parlamentarzystów dla ministrów, dla całego rządu. To są najważniejsze rzeczy i sądzę, że każdy z tych wariantów personalnych, każdy z trzech, no tak jak to pani redaktor ujęła, daje tego gwarancję. Najważniejsza jest stabilność i taka integralność. To są bardzo ważne głosy w Sejmie. One dają większość, więc to jest tak naprawdę istotne. A która z osób? Niech rozstrzygną demokratycznie członkowie Polski 2050.
Nie chce mi się wierzyć, że polityk o takich aspiracjach politycznych miałby uciekać z Polski. Zbigniew Ziobro to polityk pierwszoligowy, ikoniczny. Pamięta pan te słowa?
Tak, no i nadal nie mogę wyjść ze zdziwienia, że się zdecydował na ucieczkę z Polski. No bo jak ktoś aspiruje do tego, żeby być liderem politycznym, to nie ucieka. Zwłaszcza, że doskonale wie, że przecież sądy, cały system wymiaru sprawiedliwości rzetelnie oceni to, co robił. No chyba, że tego się obawia, sam wie, jak to wszystko wyglądało. 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, to też nie są oczywiście przelewki, więc Ziobro, widać zresztą po badaniach opinii publicznej, nawet wyborcy PiS-u bardzo negatywnie oceniają jego ucieczkę. Różne osoby się dystansują od niego w związku z tym. Więc wydaje mi się, że moja ocena była trafna, ale żyjemy w czasach, gdzie niemożliwe staje się możliwe. No i mamy taką sytuację, jak zobaczyliśmy. Oczywiście tu można dociekać, dlaczego Węgry Orbana taką...
Ale Tisza, główna węgierska partia opozycyjna, która ma duże szanse na odebranie władzy Wiktorowi Orbanowi, mówi, że o azylu zagranicznym przestępcom nie będą zapewniać schronienia. Już takie zapowiedzi się pojawiły.
Tak, dlatego oczywiście bardzo życzę sobie, żeby partia Tisza wygrała wybory i zmieniła Węgry, żeby Węgry wróciły do takiej demokratycznej rodziny, żeby zaczęły się szybko rozwijać gospodarczo, bo urbanizm to też zapaść gospodarcza i kraj nam tak bliski jak Węgry, zawsze Polak, Węgier, dwa bratanki, żeby wrócił tutaj na taki dobry europejski, prozachodni tor, przecinając te kontakty, te relacje z Rosją, to usprawiedliwianie Rosji, to jest okropnie fatalne. Ale to dopiero jest w rękę węgierskich wyborców. Na razie mamy sondaże, zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast to wskazuje, że taki azyl jest rzeczą ulotną, niepewną i jeśli ktoś nie chce stanąć przed sądem we własnym kraju, będzie skazany na takie uciekanie z kraju do kraju i będzie zdany na łaskę tego, kto w tym kraju aktualnie rządzi, a te oceny tutaj mogą być różne. Więc mocno rekomenduję Ziobrze innym, którzy albo tak jak Romanowski też siedzą za granicą, no po prostu, żeby nie bali się poddać polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.
Były minister zapowiada uruchomienie własnego kanału na YouTube i walkę z obecnym rządem w Polsce i porównuje obecny stan do stanu wojennego. A jest pan pewien, że otrzymał azyl polityczny?
A nikt tego nie jest pewien, bo on sam się zachowuje no, tak, jakby nie był pewien.
Nie miał
pewien,
przy
tak?
sobie na wczorajszej rozmowie pisemnej decyzji o przyznaniu mu azylu politycznego.
Węgierskie czy informacje z Węgier nie podały nazwisk osób, natomiast wydaje się, że jeżeli jest mowa o dwóch osobach, które ostatnio otrzymały azyl, no to raczej chodzi o te osoby, zwłaszcza, że Ziobro nie zaprzecza, ale to też jest taki element braku powagi. No jeśli on w mediach mówi, że nie wie, kiedy wystąpił o to, nie wie, gdzie ma to. Znaczy, to jest jednak dość ważna rzecz, a mówimy o byłym ministrze sprawiedliwości, byłym prokuratorze generalnym, prawniku. powinien nosić w teczce wszystkie ważne dokumenty, jak jest w tej chwili w takim statusie.
Jaka będzie jego przyszłość, zdaniem pana ministra?
No jeśli przyjedzie do Polski i podda się,
no chyba tego nie możemy się spodziewać,
procedurze sądowej, no to wtedy w ręku sądu będzie jego przyszłość. Natomiast wydaje mi się, że z każdym dniem jego polityczna pozycja słabnie, bo jego zwolennicy nie potrafią wytłumaczyć tego, że uciekł. I oczywiście kariera youtubera jest jakimś rodzajem kariery, ale wątpię, czy ma jakiś poziom wiarygodności do tego, żeby go ktokolwiek tutaj w Polsce słuchał, tak? Mhm. Zwłaszcza, że tak jak obserwuję, co pisze w sieci, to jest po prostu w tym momencie wulkan złych emocji i tyle. No więc coraz mniej w nim jest polityka, coraz więcej takiego hejtera, który... Te argumenty, które pani przywołuje, stanu wojny, to po prostu jest kompletny brak przyzwoitości. Porównywanie do stanu wojennego, nie wiem, ile Ziobro pamięta ze stanu wojennego, ja to dobrze pamiętam. Śmierć, krzywdę ludzi, zabranie perspektyw, brak wolności. Absurdalne porównanie po prostu.
Cyfrowe czołgi już tu są. To był najpoważniejszy atak na infrastrukturę energetyczną, która miała na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia. Tak powiedział na łamach RMF Krzysztof Gawkowski. Czy Polsce grozi blackout?
Na pewno Polska jest niechlubny to rekord, ale rekordzistą, jeśli chodzi o bycie obiektem ataków cybernetycznych na różnych polach. W ubiegłym roku atak na jeden ze szpitali, który zmusił do ewakuacji pacjentów. Bardzo wiele prób jest podejmowanych i jeśli chodzi o te ostatnie zdarzenia, zdarzenia z końcówki roku, też klasyfikujemy je jako atak cybernetyczny, udaremniony czy nie mający większych na szczęście skutków, ale jest to nauczka dla wszystkich, dla różnych obszarów działania, bo to mówimy w tym przypadku o infrastrukturze energetycznej, która jest dość dobrze chroniona, należy do infrastruktury krytycznej, ale to są wodociągi, różne instalacje, tysiące różnych instalacji, które są informatycznie sterowane i każdy z zarządców powinien sobie zadać pytanie, czy zrobił wszystko, aby było bezpiecznie. Także to ja mówię, nie lubię używać żadnych przymiotników, największy, najmniejszy, taki czy inny, liczą się tutaj pewne fakty i nasza gotowość do odpierania tego typu ataków. Bardzo silnie rozwijamy te kompetencje cyberbezpieczeństwa w państwie. To jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest Wojska Obrony Cybernetycznej, bardzo szybko się rozwijające, ale oczekujemy współpracy wszelkich instytucji, NASK-u, instytucji też cywilnych, spółek Skarbu Państwa, czy spółek prywatnych, banki, które w większości w Polsce są prywatne, odpowiadają za ochronę naszych pieniędzy i też dziś przestępczość internetowa, ja nie mówię o takich cyberatakach typu z zagranicy ktoś chce sparaliżować jakąś część polskiego systemu, ale po prostu też i złodziejstwo, kradzieże w internecie dla policji powoli znacznie więcej się przesuwa środka ciężkości do internetu i tego rodzaju przestępstw niż do takich tradycyjnych, nie wiem, kradzieży czy włamań.
Długotrwałe przerwy w dostawie prądu. Ten temat jest poruszony także w poradniku bezpieczeństwa. I tak sobie, kiedy otwierałam ostatnio skrzynkę pocztową i dotarł do mnie, panie ministrze, pomyślałam, że pan jest twarzą jeszcze za pana kadencji jako szefa MSWiA. Był on zapowiadany i w końcu dotarł do Dolnoślązaków. Zadanie wykonane.
No cieszę się bardzo. Uważam, że to jest niesłychanie ważna kwestia. Kwestia, żeby wiedzieć, to przekonaliśmy się przy tragicznej dolnośląskiej powodzi we wrześniu 2024 roku, że brak wiedzy często obywatelom, jak się zachować w różnych sytuacjach i stąd w ramach wielkiego projektu uchwalonej i obowiązującej od 1 stycznia ubiegłego roku ustawy o ochronie godności i obrony cywilnej podjęliśmy z ministrem obrony takie dzieło, żeby nie tylko w internecie był poradnik, ale żeby do każdego domu w Polsce, do każdego gospodarstwa domowego trafił taki podręcznik. To jest oczywiście też trochę szwedzka inspiracja, bo tam tego rodzaju przedsięwzięcie przeprowadzono ze świetnym skutkiem, tak? Więc gorąco rekomenduję Dolnoślązakom i wszystkim innym obywatelom Polski, żeby uważnie przeczytali, żeby może odłożyli na półkę tak, żeby to było zawsze pod ręką i żeby w różnych sytuacjach absolutnie pokojowych myśleli z wyobraźnią, jak się do pewnych rzeczy przygotować. Może się zdarzyć dłuższy zator na drodze w śniegu, może się zdarzyć brak dostawy energii elektrycznej. Warto być po prostu przygotowanym i to są czasami proste rzeczy, które trzeba wiedzieć, więc gorąco rekomenduję przeczytanie tego przez wszystkich domowników, może nawet pewną dyskusję, co kto robi, a co my byśmy zrobili, gdyby, tak? Więc zawsze to będzie na korzyść rodziny.
To może jeszcze na koniec, panie ministrze, jak zachować ma się Dolnośląska Koalicja Obywatelska? Konflikt eskaluje. Posłanka Anna Sobolak oskarża bliskiego współpracownika Michała Jarosa o nielegalne pozyskanie i przekazywanie mediom dokumentów finansowych dotyczących jej rodziny. Jak zażegnać go z poziomu Warszawy? Bo wydaje się, że on już do centrali także przeszedł.
Trudno mi do tej sprawy się odnosić, bo nie znam szczegółów. Jestem posłem z województwa opolskiego, więc mimo, że byłem wiele lat posłem z Dolnego Śląska, stamtąd pochodzę, z Wałbrzycha, uwielbiam Wrocław oczywiście.
Dziękujemy.
To nie chcę się w tym momencie wypowiadać na temat tej sytuacji. Im mniej konfliktów, tym lepiej. Mamy za moment wybory od dołu do góry, więc trochę tych emocji będzie więcej pewnie, ale warto, aby takie rzeczy wyjaśniać wewnątrz i ufam, że tutaj odpowiednie władze regionalne, jeśli będzie trzeba, oczywiście też zarząd krajowy, tymi kwestiami się zajmą.
Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.